Rozdział 11. Flamandzka księżniczka. Na widok czarnego korsarza i Morgana gotujących się do abordażu na zdobycz, która już nie mogła im się wymknąć, załoga rzuciła się za nimi jak jeden mąż. Piraci zostawili bezużyteczne w bezpośredniej walce muszkiety. Z kordelasami i pistoletami w dłoniach przypuścili atak. Napierali na wroga niczym rwący potok, krzycząc przy tym na całe gardło i próbując w ten sposób jeszcze bardziej przerazić Hiszpanów. Rzucono haki, by zczepić oba statki, ale kilku niecierpliwych śmiałków wspięło się po drzewcach bukszprytu i czepiając się salingów i sztagów oraz opuszczając w dół po delfiniaku, przeskoczyło na pokład wroga. Tam piraci napotkali na silny opór przeciwnika. Z luków z bronią w ręku wyskakiwali gotowi na wszystko marynarze z obsługi dział. Była ich przynajmniej setka, a przewodziło im kilku oficerów i artylerzystów. W mgnieniu oka rozproszyli się po mostku, wbiegli na kasztel i rzucili się na piratów, którzy jako pierwsi przeskoczyli na hiszpański okręt. Pozostali wbiegli na rufówkę i z dwóch stojących tam dział z bliskiej odległości razili pokład błyskawicy huraganowym, bezlitosnym ostrzałem. Czarny korsarz nie zwlekał dłużej. Oba statki, zczepione hakami, znajdowały się już burta przy burcie. Przeskoczył reling i zwinnie wylądował na pokładzie, krzycząc:
Do mnie, piraci!
Za nim skoczył Morgan, a następnie strzelcy. Równocześnie marynarze w bocianim gnieździe na rejach i na drablinach zarzucali hiszpańską załogę granatami i dziesiątkowali piekielnym ogniem z muszkietów i pistoletów. Walka stawała się coraz bardziej zażarta. Czarny korsarz ze swymi ludźmi trzy razy szturmował kasztel, gdzie skupiło się około 70 Hiszpanów, którzy z tej dogodnej pozycji mogli razić pokład armatnim ogniem i trzykroć został odepchnięty. Morgan natomiast nie potrafił złamać oporu, który napotkał na dziobie. Obie strony walczyły z dużą determinacją. Zdziesiątkowani przez arkebuzerów Hiszpanie mężnie stawiali opór, woląc drogo sprzedać życie niż poddać się. Piraci zasypywali ich siejącymi spustoszenie granatami, lecz Hiszpanie nie cofnęli się ani o krok. Wokół garstki obrońców rósł z każdą chwilą stos rannych i zabitych, ale hiszpańska flaga wciąż żywo powiewała na bezanmaszcie, a wyszyty na niej krzyż mienił się w promieniach wschodzącego słońca. Opór nie mógł trwać już długo. Desperacka obrona tylko wyzwoliła w piratach złość. Pod wodzą walczącego w pierwszym szeregu kapitana raz jeszcze natarli na kasztel. Marynarze przypuścili atak na ostatnich obrońców nieszczęsnego statku ze wszystkich stron. Wspinali się po drablinach, skakali ze sztagów bez anmasztu i z wand rufowych, wdrapywali się na ławki i burty. Czarny korsarz przebił się przez mur ludzkich ciał i ruszył przed siebie w sam środek walki. Odrzucił kordelas i dobył szabli, która ze świstem cięła powietrze, zadawała ciosy, cięła żelazo, bez ustanku siekła na prawo i na lewo. Nikt nie potrafił parować uderzeń zadanych z taką siłą. Wokół niego otworzyła się przestrzeń. Wtem znalazł się sam pośród stosu trupów, a nogi miał unurzane w spływającej po pokładzie krwi. W tej chwili nadbiegł z posiłkami Morgan. Udało mu się w końcu zdobyć pokład dziobowy i gotował się do wyrżnięcia niedobitków, którzy z desperacką odwagą bronili sztandaru zawieszonego na głównym maszcie.
— Na nich!
— rozkazał Morgan. Czarny korsarz powstrzymał go okrzykiem.
— Kamraci! Czarny korsarz zwycięża, ale nie morduje!
Piraci powstrzymali się od ataku, a gotująca się do ciosu broń opadła.
Poddajcie się!
Krzyknął czarny korsarz, zbliżając się do Hiszpanów skupionych wokół sterownicy.
Darujemy wam życie w nagrodę za odwagę.
Jedyny ocalały spod oficerów wystąpił naprzód, rzucając na pokład poplamiony krwią topór.
Pokonaliście nas!
powiedział ochrypłym głosem.
Zróbcie z nami, co chcecie.
Podnieś swój topór, panie,
odparł szlachetnie czarny korsarz.
Marynarze tak dzielnie broniący swego statku, choć daleko pływa on od macierzystego portu, zasługują na szacunek.
Przyjrzał się ocalałym, nie poświęcając więcej uwagi osłupiałemu oficerowi, który stał jak wryty, albowiem w tego typu bitwach piraci bardzo rzadko akceptowali dobrowolne poddanie się i prawie nigdy nie darowali wolności bez zażądania okupu. Bitwę przeżyło tylko 18 obrońców, z których prawie wszyscy byli ranni. Złożyli już broń i z ponurą rezygnacją czekali na swój los.
Morgan,
odezwał się czarny korsarz.
Każ opuścić na wodę dużą szalupę z zapasami na 7 dni.
Puszczasz ich wolno?
Z pewnym żalem zapytał zastępca.
Tak, panie Morgan. Doceniam i nagradzam śmiałość i odwagę.
Na te słowa oficer wystąpił i powiedział.
Dziękuję, kapitanie. Na zawsze zapamiętam wspaniałomyślność tego, którego zwą czarnym korsarzem. Zamilcz! Odpowiedz lepiej na moje pytania.
Słucham, kapitanie.
Skąd płyniecie?
Z Veracruz.
Gdzie zamierzaliście rzucić kotwicę?
W Maracaibo.
Gubernator was oczekuje?
Spytał czarny korsarz, marszcząc czoło.
Nic mi o tym nie wiadomo, kapitanie. Tylko nasz dowódca mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Masz rację. Do czyjej floty należał ten statek?
Do floty admirała Toledo.
Macie jakiś ładunek?
Kule i proch.
Możesz odejść.
Oficer spojrzał na niego z pewnym zakłopotaniem, które nie umknęło uwadze pirata.
Chcesz coś dodać?
Zapytał.
Są jeszcze inne osoby na pokładzie, kapitanie.
Jeńcy?
Nie, kobiety i słudzy.
Gdzie się znajdują?
W nadbudówce na rufie.
Kim są te kobiety?
Kapitan nie wyjawił nam tego, ale myślę, że jedna z kobiet pochodzi ze szlachetnego rodu.
Kto to może być?
Myślę, że jedna z nich to księżniczka.
Na wojennej fregacie?
Zdziwił się czarny korsarz.
Gdzie wsiadła na pokład?
W Veracruz.
Dobrze. Uda się z nami na Tortugę. Jeśli będzie chciała odzyskać wolność, musi zapłacić okup, który wyznaczy moja załoga. Pomyślnych wiatrów. Obyście szczęśliwie dopłynęli do brzegu.
Dziękuję, panie.
Piraci opuścili na wodę dużą szalupę, którą zaopatrzono w żywność i zapasy wody na 8 dni, a także w kilka muszkietów i zapas prochu. Oficer wraz z pozostałą przy życiu załogą opuścił statek i wsiadł do łodzi. Z grotmasztu ściągnięto majestatyczną hiszpańską flagę. Ten sam los spotkał flagę powiewającą na bezanmaszcie. W ich miejsce wciągnięto czarne korsarskie bandery, co powitano dwukrotnym wystrzałem armatnim. Czarny korsarz usiadł na dziobie i obserwował szalupę, która szybko oddalała się na południe, tam, gdzie szeroko rozlewała się zatoka Maracaibo. Kiedy oddaliła się wystarczająco, zszedł na pokład i mruknął do siebie.
I to są ludzie tego zdrajcy.
Spojrzał na swoją załogę. Wszyscy byli zajęci przenoszeniem rannych do zaimprowizowanego na pokładzie punktu opatrunkowego i owijaniem ciał poległych w płótna, w których zostaną później pochowani w morzu. Czarny korsarz gestem przywołał Morgana.
Powiedz moim ludziom, oznajmił, że rezygnuję na ich korzyść z części udziałów przypadających mi ze sprzedaży tego statku.
Kapitanie! Zawołał zaskoczony Morgan. Przecież dobrze wiesz, że ten statek wart jest tysiące piastrów.
A co mnie mogą obchodzić pieniądze?
Ze wzgardą odparł czarny korsarz.
Nie dla nich prowadzę tę wojnę. Nie robię tego z chciwości lub dla bogactw. Poza tym otrzymałem już swoją część.
To nieprawda, panie!
Moją częścią jest 19 więźniów, którzy musieliby zapłacić okup, by wykupić się z niewoli na Tortudze.
Nie byli wiele warci. Wszyscy razem wzięci nie zapłaciliby więcej niż 1000 piastrów.
Mnie to wystarcza. Powiedz moim ludziom, że mają wyznaczyć okup za księżniczkę, która znajduje się na pokładzie tego statku. Gubernatorzy Vera Cruz i Maracaibo zapłacą, jeśli będą chcieli ujrzeć ją na wolności.
Nasi piraci kochają pieniądze, ale jeszcze bardziej kochają swego kapitana i oddadzą ci także więźniów z nadbudówki.
Pomyślimy o tym później.
Odparł czarny korsarz, wzruszając ramionami. Po tych słowach odwrócił się w kierunku Rufy, gdy wtem drzwi od nadbudówki otworzyły się gwałtownie i ukazała się w nich dziewczęca postać, a za nią dwie służki i dwóch służących w eleganckich liberiach. Była to niezwykłej urody młoda, wysoka i smukła dama o delikatnie zarumienionej twarzy. Tak potrafią pąsowieć tylko kobiety pochodzące z krajów północy, zwłaszcza Angielki i Dunki. Miała jasno-złociste włosy, w których przeplatały się srebrne refleksy. Błękitna opaska zdobiona perłami podtrzymywała jej złote pukle, które zebrane w długi warkocz spływały jej falami na plecy. Jej pięknie wykrojone oczy o trudnym do określenia kolorze lśniły stalowo-szarym blaskiem. Oprawę oczu zamykały kształtne brwi, które o dziwo nie były jasne jak jej włosy, lecz czarne. Dziewczę to, a bez wątpienia było to dziewczę, gdyż nie miała jeszcze należycie rozwiniętych kobiecych kształtów, odziane było w elegancką suknię z błękitnego jedwabiu, ozdobioną bardzo modnym w owym czasie prostym koronkowym kołnierzykiem, pozbawionym złotych i srebrnych haftów. Kilka sznurów pereł, wartych z całą pewnością kilka tysięcy piastrów, oplatało jej szyję, a w jej uszach mieniły się pysznie dwa szmaragdy. Kamienie niezwykle rzadkie i cenione w tamtych czasach. Zza jej pleców wyłoniły się, jedna piękniejsza od drugiej, dwie urodziwe mulatki, o skórze połyskującej miedzią, najprawdopodobniej służące, oraz dwóch służących, podobnie jak i one, mulatów. Na widok pokładu zasłanego trupami, rannymi, bronią i połamanym takielunkiem, zasypanym kulami armatnimi i zbryzganym krwią, na twarzy dziewczęcia pojawił się niesmak. Cofnęła się odrobinę, jakby chciała zamknąć się na powrót w nadbudówce, by oszczędzić sobie tego okropnego widoku. Spostrzegła jednak czarnego korsarza, który zatrzymał się 4 kroki od niej i marszcząc brwi przemówiła do niego.
— Co tu się wydarzyło?
— Możesz się domyślić, pani — odparł czarny korsarz, kłaniając się. Miała tu miejsce straszna bitwa, która zakończyła się klęską Hiszpanów.
A ty kim jesteś?
Czarny korsarz odrzucił zakrwawioną szablę, którą wciąż trzymał w dłoni i z gracją uchylił pierzastego kapelusza, uprzejmie mówiąc.
Pani, jestem szlachcicem, przybyłem tu zza oceanu.
Ale to mi niewiele mówi o tym, kim jesteś. Odparła odrobinę udobruchana grzecznością pirata. Jestem Emilio z Rocanery, pan na Valpencie i Ventimigli, choć na tych wodach znany jestem pod innym imieniem.
Jakim?
Czarny Korsarz. Na dźwięk tego imienia przez piękną twarz panny przemknął cień strachu. Jej różowa skóra stała się biała, niczym alabaster.
Czarny Korsarz?
Wyszeptała, patrząc na niego zagubionym wzrokiem.
Bezlitosny korsarz z Tortugi, nieprzejednany wróg Hiszpanów.
Chyba jesteś w błędzie, pani. Mogę walczyć z Hiszpanami, ale nie mam powodów, by ich nienawidzić. Dowodem na moje słowa niech będzie to, co uczyniłem z ocalałymi z rzezi marynarzami. Czy widzisz w oddali na horyzoncie czarny punkt jakby zawieszony w przestrzeni? To łódź z 19 hiszpańskimi marynarzami na pokładzie, których puściłem wolno, choć zgodnie z prawem wojennym mogłem ich zabić albo uwięzić.
Czyżby zatem mylili się ci, którzy przedstawiają cię jako najstraszliwszego pirata z Tortugi?
Być może, potwierdził pirat.
A co uczynisz ze mną?
Jedno pytanie, pani.
Słucham.
Skąd jesteś?
Jestem flamandką.
Księżniczką, jak słyszałem.
Zgadza się.
Z niezadowoleniem odparła dama, jakby uraziła ją wiedza pirata na temat jej wysokiej pozycji społecznej. Jak masz na imię?
To konieczne?
Jeśli pragniesz odzyskać wolność, tak, to ważne, bym wiedział, kim jesteś.
Wolność? Ha! Tak, to prawda. Zapomniałam, że jestem twoim więźniem.
Nie moim, lecz piratów. Jeśli chodzi o mnie, oddałbym ci moją najlepszą łódź i moich najbardziej zaufanych marynarzy i kazałbym im odwieźć cię do najbliższego portu. Ale nie mogę łamać praw ustanowionych przez Bractwo Wybrzeża.
Dziękuję,
odpowiedziała, uśmiechając się ujmująco.
Byłoby to doprawdy zaskakujące, gdyby mężczyzna pochodzący z rycerskiego rodu książąt sabałckich był nikim innym jak pospolitym morskim złodziejaszkiem.
Harde to słowa dla pirackiej braci, odparł czarny korsarz, marszcząc czoło. Morski złodziejaszek. Nie wiesz, pani, ilu z nich mści się w słusznej sprawie. Czy Montbar Stępiciel nie prowadził wojny po to, by pomścić biednych Indian, wyniszczonych przez niezaspokojoną chciwość hiszpańskich poszukiwaczy przygód? Kto wie, może pewnego dnia będzie ci dane dowiedzieć się, z jakiego powodu szlachcic z rodu książąt sabałckich żegluje po wodach Wielkiej Zatoki. Twoje imię...
Honorata Willerman, księżniczka Weltrendrem.
Bywaj zdrowa, pani. Tymczasem pozostań w saloniku na rufie. My zaś musimy spełnić smutny obowiązek pochowania ciał przyjaciół poległych w walce, lecz wieczorem będę cię oczekiwał na kolacji na pokładzie mojego statku.
Dziękuję, panie.
Odparła, podając mu swoją białą, dziewczęcą dłoń o smukłych palcach. Skłoniła lekko głowę i wycofała się wolno, lecz przed zamknięciem drzwi odwróciła się jeszcze. Widząc, że czarny korsarz stoi wciąż w tym samym miejscu z kapeluszem w ręku, posłała w jego stronę ostatni uśmiech. Pirat nie poruszył się. Nachmurzony, uparcie świdrował wzrokiem drzwi kajuty. Stał tam przez chwilę, jakby jakaś uporczywa myśl przykuła go do miejsca,
a przed oczami zmaterializowała się ulotna wizja, po czym potrząsnął głową i powiedział pod nosem: — Głupstwa! —